Bożej sieci.
Zapraszają
Wiktoria Zielińska
i Karolina Gaweł. Przed nami kolejna audycja z cyklu W Bożej sieci, a że zbliżają się walentynki, tym razem nie mogło zabraknąć tematu cierpliwej i łaskawej miłości. Święty Jan Paweł II mówił: dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno, odtąd jedno, choć nadal dwoje. A my od razu myślimy o sakramencie małżeństwa. Wcale nie błędnie, wręcz jest to strzał w dziesiątkę. Ale co jeśli przeniesiemy ten cytat do bardziej wirtualnej przestrzeni?
A gdyby tak powiedzieć, dotąd dwa kąta, choć jeszcze nie jedno, odtąd jedno kąto, choć nadal dwoje?
Znacie już tematykę naszych audycji, więc zapewne domyślacie się, że również i dziś chcemy rozmawiać o ewangelizacji w internecie, a ze słów, które zostały już wypowiedziane, możecie domyślać się, że dzisiaj spotkamy się nie w trzy, a w czteroosobowym gronie.
Mamy zaszczyt gościć w naszym radiowym studio małżonków, którzy na Instagramie działają pod nickiem Wierz Tylko, ale w świecie rzeczywistym to Monika i Tomasz. Serdecznie Was witamy.
Witamy. Witamy.
Zaczniemy od pytania bardziej teoretycznego. Czy według Was internet jest przestrzenią, w której można dostrzec działanie Boga?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. W obecnych czasach boska rzeczywistość zajmuje wiele przestrzeni internetowej, choć nie zawsze byliśmy tego świadomi. Do pewnego momentu w naszym życiu internet kojarzył się raczej z miejscem, gdzie jest dużo takich złych i negatywnych treści. Jednak to my sami szukamy tego, czym chcemy się karmić i bardzo szybko zorientowaliśmy się, że również w internecie jest wiele miejsc, gdzie Bóg działa i to z dużym rozmachem. Jest wiele aplikacji, stron internetowych, portali społecznościowych, w których możemy znaleźć inspirujące informacje na temat wiary, jej rozwoju. Jest wiele księży, zakonnic i również osób świeckich, którzy mają swoje profile na chociażby na YouTubie i w taki sposób ewangelizują. My również zawdzięczamy wiele właśnie takim osobom, gdyby nie internet, a raczej gdyby nie Bóg, który w internecie przez te osoby działał, to myślę, że nasze małżeństwo mogłoby wyglądać nieco inaczej. No i oczywiście jest też Facebook i Instagram, gdzie jak się okazuje, wiele osób dzieli się swoimi doświadczeniami Boga w życiu, Jego działaniem.
Kiedy postanowiliście rozpocząć swoją przygodę z katogramem? Jak to się zaczęło?
To był mój pomysł. Miałam i mam nadal taki zeszyt, w którym zapisuję swoje doświadczenia Boga. Zapisuję tam momenty, w których doświadczyłam, bądź doświadczyliśmy razem namacalnie Jego działania i Jego pocieszenia. I nie chodzi mi tutaj o takie codzienne działania, tylko takie, które wywarło naprawdę takie mocne poruszenia. I wtedy w zeszycie miałam zapisane może 3 takie wydarzenia sprzed roku. Nie sięgałam do tego zeszytu często, ale właśnie wtedy, w czerwcu 2020 roku, przeczytałam swoje zapiski. I to, co mnie uderzyło, to to, że one mi bardzo pomogły i podniosły na duchu. No i właśnie wtedy, gdy zobaczyłam, że przeczytanie tego świadectwa, własnego w tym przypadku świadectwa, pozwoliło mi poczuć się lepiej, to zdałam sobie sprawę właśnie z tej obecności Boga i stwierdziłam, że Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy dzielili się tymi doświadczeniami i dawali to pocieszenie innym. Dodatkowo zauważyłam też, że bardzo łatwo w takiej codzienności przepełnionej stresem, obowiązkami zapomnieć o cudach, których doświadczamy, a zapisywanie ich na Instagramie sprawia, że też sami sobie o tym przypominamy.
Myślę, że to też jest taki dobry moment, by wrócić wspomnieniami do tego czasu, kiedy na waszym profilu instagramowym pojawiła się pierwsza publikacja. Pierwszy wpis. Jaka myśl wam wtedy towarzyszyła?
To było dość dawno, ale pamiętam taką ekscytację i radość z tego, że możemy się właśnie podzielić z innymi Bogiem i naszą relacją z Nim. Była też pewna obawa o to, jak to zostanie odebrane, ale nie była ona duża do tego stopnia, żeby zrezygnować z publikowania wpisu. Zwłaszcza, że początkowo profil był taki dość anonimowy. Publikowane były tylko zdjęcia, na których nas nie było. I dopiero później byliśmy my, ale też ustawialiśmy się w taki sposób, żeby nie było widać twarzy i dopiero później były i twarze, i czasem twarze naszych bliskich osób.
Czy moglibyście przybliżyć nam specyfikę waszego profilu?
Tak, nie jesteśmy ogólnie ukierunkowani na jakiś konkretny styl, konkretne treści, tylko piszemy i dzielimy się tym, co aktualnie w nas jest. Piszemy o relacji z Bogiem, o Jego działaniu w naszym życiu, o naszej modlitwie, o relacji małżeńskiej i o takich cudach na poziomie duszy, które się u nas wydarzają. Chcemy, żeby ten profil był właśnie takim świadectwem dla innych, ale nie takim świadectwem naszym, tylko właśnie Boga, tego jak On działa. Chcemy to podkreślać, że to wszystko, co dobre w naszym życiu, wszystkie nasze dobre uczynki są właśnie dzięki Niemu. A to, co złe, to pochodzi gdzieś z wewnątrz i dopiero to otwarcie na łaskę Boga, na tą Jego nieograniczoną miłość może sprawić, że stajemy się dobrymi ludźmi. Myślę, że taką dość sporą część naszej działalności instagramowej od jakiegoś czasu zajmuje też mówienie o mszach w intencji małżeństw starających się o potomstwo. One odbywają się w Kaliszu od ponad roku. I z pomocą pewnych osób, które Bóg postawił na naszej drodze, udało nam się zorganizować je w Kaliszu. Raz na kwartał one odbywają się w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, a w pozostałe miesiące u sióstr przy ulicy Poznańskiej. I czujemy, że w obecnej chwili ten profil jest właśnie po to, żeby pomóc też tym osobom, które borykają się z takim problemem, żeby oni zobaczyli też, że nie są sami i że te cuda się zdarzają.
Myślę, że w związku z tym, co zostało powiedziane, tym lepiej, że pojawiliście się w tej przestrzeni internetowej, bo myślę, że wiele osób szuka tego typu inicjatyw, a dzięki temu, że tam się pojawiliście, to też mają świadomość, że niejednokrotnie tego typu wydarzenia mają w zasięgu ręki. Bardzo się z tego cieszymy, że właśnie w taki sposób działacie i tym się dzielicie. Ale może teraz chciałabym zadać takie trochę prywatne, a zarazem prowokacyjne pytanie. Czy zawarcie związku małżeńskiego zmienia cokolwiek w życiu człowieka?
Tak, uważamy, że zmienia i to bardzo wiele. To jest całkiem nowy etap w życiu. U nas ta zmiana była dodatkowo zauważalna przez to, że oboje wyprowadziliśmy się z naszych rodzinnych domów. To tak jakby jeszcze bardziej podkreśliło to, że my sami tworzymy nasze małżeństwo. To my mamy wpływ na jego kształt. No może nie do końca my, bo również Bóg, którego na samym początku zaprosiliśmy do naszego małżeństwa. No zmienia się oczywiście sposób myślenia, z myślenia o sobie na myślenie o drugiej osobie. Zmienia się sposób podejmowania decyzji. Od tej chwili zawsze bierzemy pod uwagę tą drugą osobę. To, jaki ta nasza decyzja będzie miała wpływ nie tylko na mnie, ale na tą drugą osobę. Zmienia się perspektywa, nagle zdajemy sobie sprawę, że całe życie spędzimy właśnie z tą osobą. Z dniem wypowiedzenia przysięgi bierzemy na siebie odpowiedzialność za współmałżonka i to bardzo dużą odpowiedzialność, bo od tej chwili naszym powołaniem jest doprowadzenie naszego małżonka do świętości i to ta odpowiedzialność spoczywa na każdym małżonku właśnie, by doprowadzić tą drugą osobę do świętości.
Czy macie jakąś receptę, jak radzić sobie wspólnie w trudnych momentach?
Tak, jest to wspólna modlitwa. To bardzo ważny element naszego życia małżeńskiego. Czasem jest to modlitwa różańcowa, czasem też klęczymy razem i wypowiadamy na głos przed Bogiem to, co nas martwi. A czasem jest tak, że siadamy i czytamy Słowo Boże i dzielimy się naszymi przemyśleniami, tym, co nas dotknęło. Bywa też tak, że modlimy się wspólnie przez telefon, gdy akurat jesteśmy oddzielnie, bo niestety część naszego życia spędzamy właśnie w taki sposób. No i to jest właśnie recepta na trudne momenty w naszym życiu. A jeśli chodzi o takie trudne momenty w małżeństwie, to możemy powiedzieć, że jesteśmy w takiej trochę uprzywilejowanej sytuacji, że od samego początku naszego związku w sumie postawiliśmy na Boga i zbyt wiele takich zgrzytów nie było. No ale jeżeli już się pojawiają jakieś nieporozumienia czy gorsze dni, no to pomaga przytulenie. I przytulenie i rozmowa.
Myślę, że rozmowa i modlitwa, chociaż w sumie modlitwa również jest rozmową. Rozmową z samym Bogiem. To jest ten klucz do sukcesu i klucz do porozumienia. Wielokrotnie tego możemy doświadczać. Cieszymy się, że jest tak również w waszym przypadku. Ale nawiązując tutaj do słów pochodzących z psalmu ofiarowania autorstwa Jakuba Tomalaka, módl się za mnie, módl, kochana moja, abym cię nie kochał nigdy ponad Boga. Miłością wielką z Niego pragnę cię kochać. Co się nie skończy, nie wyczerpie w duszach. Co sądzicie na temat tego cytatu?
Oczywiście zgadzamy się z tymi słowami, ale sami musieliśmy też do tego dojrzeć. Kiedyś na samym początku naszej znajomości, naszej wspólnej drogi ciężko nam było to zrozumieć, że jak można tak po prostu nie kochać siebie nawzajem najbardziej, tylko inną osobę, chociaż to by był sam Bóg, bo przecież to my mamy spędzić ze sobą tak jakby całe życie. Ale teraz już wiemy, że takie myślenie prowadzi do tego, że można zrobić sobie tak naprawdę bożka z drugiej osoby i tylko w tej osobie szukać szczęścia, a szczęście nie pochodzi od człowieka. Wiemy też, że gdy powierzymy nasze małżeństwo Bogu i będziemy tak jakby każdy osobno pielęgnowali naszą relację z Nim, to nie ma opcji, żeby nasza wspólna relacja wspólnie razem nie wzrastała, nie prowadziła nas do czegoś dobrego.
No właśnie, tak nawiązując do tej odpowiedzi, czy Bóg w relacji powinien zajmować centralne miejsce?
Tak, to Bóg i zjednoczenie z Nim powinno być celem dla człowieka, także tego żyjącego w małżeństwie i to na Niego w pierwszej kolejności powinniśmy zawsze stawiać. Bóg nie może być środkiem do realizacji celu, choćby tak szczytnego jak szczęście małżeńskie chociażby. Jeżeli Bóg będzie nie środkiem, ale celem dla małżonków, to efektem ubocznym będzie szczęście. A wszyscy dobrze wiemy, że im bliżej będziemy Boga, tym tak naprawdę będziemy bliżej siebie.
Walentynki uchodzą za święto zakochanych. Jednak jako chrześcijanie powinniśmy być zakochani w otaczającym nas świecie, w drugim człowieku. Ta relacja z bliźnim, nie tylko z współmałżonkiem, również powinna być pielęgnowana. W jaki sposób można okazać miłość do drugiego człowieka? Oczywiście nie tylko w kwestii związków i małżeństw.
Myślę, że niekoniecznie przez mówienie wprost kocham cię, choć to też jest bardzo ważne, ale raczej głównie przez czyny, przez decyzje i taką postawę w stosunku do drugiego. Na przykład mąż może okazać tą miłość poprzez posprzątanie mieszkania, gdy ona o to nie prosiła, a żona może okazać tą miłość poprzez ugotowanie czegoś, gdy on wraca późno z pracy. A w każdej innej relacji ta miłość może być okazana przez obecność. Czasem nawet nie trzeba nic mówić, bo wystarczy sama świadomość tego, że ktoś jest obok. No i właśnie ta obecność jest takim wyrazem miłości. Miłość to też poświęcenie swojego czasu. I myślę, że właśnie, zwłaszcza w tych czasach, to jest bardzo dobry wyznacznik miłości, bo zazwyczaj jesteśmy zabiegani i chcemy zdążyć ze wszystkimi obowiązkami. I czasem znalezienie chwili dla kogoś, kto na to czeka, graniczy z cudem. I tak jak mówił Stefan Wyszyński, czas to miłość, więc myślę, że tak, że to jest właśnie ten wyznacznik. No i miłość to też rozmowa z osobą, która tego potrzebuje, to jakiś miły gest czy uśmiech, to dobre słowo.
Jakie waszym zdaniem miejsce w małżeństwie powinien zajmować Bóg?
No, Bóg powinien oczywiście zajmować pierwsze miejsce w małżeństwie i nie tylko. I to nie są puste słowa, nie mówimy tak tylko dlatego, że wypadałoby tak powiedzieć, ale naprawdę tak uważamy. Możemy powiedzieć z pewną odpowiedzialnością, że bez Boga ciężko jest cokolwiek osiągnąć, bo człowiek z natury upada, jest człowiekiem grzesznym, słabym. Bez Boga nie jest możliwe, żeby kochać, tak naprawdę kochać, szanować i troszczyć się o tą osobę przez całe życie. I ktoś może powiedzieć, że wiele małżeństw, które nie opierają swojej relacji na Bogu i wytrwali ze sobą do końca i przeżyli wspólnie wiele lat, ale nie mówię o tym, nie chodzi tylko o wytrwanie ze sobą. Mówimy tutaj o byciu ze sobą, ale w takiej właśnie prawdziwej miłości, bo można być ze sobą przez całe życie, ale chodzi o to, by kochać się wzajemnie prawdziwie, a nie być z tą drugą osobą tylko z przyzwyczajenia. Trzeba też pamiętać o tym, że powołaniem małżonków jest powołanie do świętości, że mamy być święci i dlatego postawienie Boga na pierwszym miejscu jest tak istotne, tak ważne właśnie do osiągnięcia tej życiowej świętości.
Spotykamy się w ramach audycji, która docelowo ma tutaj prowadzić do mówienia o ewangelizacji poprzez internet. Myślę, że nie ma niczego piękniejszego niż dawać świadectwo bliźnim, by dzielić się naszym szczęściem i dzielić się tym, jak druga osoba może stać się drogą do nieba, drogą do świętości. Wy również działacie w tej przestrzeni ewangelizatorskiej i tym samym chciałam się zapytać, czy małżeństwo Bogiem silne jest w dzisiejszych czasach wystarczającym świadectwem dla tych, którzy mają problem z budowaniem relacji?
Na pewno świadectwo małżeństwa Bogiem silnego ma bardzo duże znaczenie. Może być tak, że osoby, które obserwują na przykład takie małżeństwo, zachwycą się tym, jak oni się traktują, jak na siebie patrzą, czy jak się do siebie odnoszą. No i po takich właśnie doświadczeniach zaczną sami dociekać tego, co jest przyczyną ich miłości. A wtedy się okaże, że to jest właśnie Bóg. I myślę, że właśnie takie świadectwo nawet po prostu takiego wspólnego traktowania siebie w jakiś dobry sposób może prowadzić kogoś do Boga. I uważam, że bardzo ważne jest to, aby takie małżeństwa pokazywały się w przestrzeni internetowej, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie relacje są naprawdę płytkie, oparte na jakichś przyziemnych wartościach, chwilowych emocjach, na jakichś przyjemnościach. No ale takie relacje nie są tak naprawdę stałe. No i ludzie też się często z tym spotykamy, że właśnie myślą, że małżeństwa albo takie szczęśliwe małżeństwa albo nie istnieją, albo przytrafiają się nielicznym. Też takie wiadomości dostajemy. A prawda jest taka, że tak naprawdę każdy może żyć w takim małżeństwie, jeśli powie Bogu tak. Tylko tu konieczna jest decyzja i konsekwencja. Konsekwencja w takim działaniu. No i wtedy Bóg też będzie działał.
Tutaj została wspomniana kwestia informacji od obserwatorów, więc chciałam zapytać w tym kontekście, czy często pojawiają się takie informacje zwrotne? A jeżeli tak, to czy są to prośby na przykład o wskazanie drogi, czy tym podobne?
Te wiadomości są tak naprawdę różne. Czasem jest to tylko prośba o modlitwę w jakiejś konkretnej intencji, ale czasem też jest właśnie prośba właśnie o taką wskazanie drogi, a czasem nawet o powiedzenie wprost, co ja powinnam zrobić. No i tak, i o ile to jest właśnie prośba o modlitwę, no to oczywiście możemy to obiecać. A jeżeli chodzi o wskazanie właśnie, no jeżeli wskazać drogę, to też możemy to zrobić, ale no nigdy nie powiemy wprost, co zrobić, bo ta osoba musi sama do tego dojść. Możemy po prostu ukierunkować, żeby szukać Boga, żeby słuchać Boga i starać się właśnie Go usłyszeć i właśnie w taki sposób możemy im pomóc. Tak, i myślę, że to tyle. No tych wiadomości troszkę jest. Czasem są właśnie takie, o właśnie, myślę, że o tym też warto powiedzieć, bo mieliśmy też parę takich momentów, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle warto prowadzić ten profil. No było takich myśli, no może tak z 3-4 razy w czasie prowadzenia tego Instagrama. No i właśnie w tym momencie dostawaliśmy takie wiadomości po prostu tak znikąd. Nagle osoby pisały, że dziękują nam na przykład za to, co robimy. Więc też to odczytywaliśmy jako taki znak od Boga, nie? Że warto to robić.
Tak, myślę, że to jest właśnie zawsze takie umacniające i jednak daje tę nadzieję, żeby jednak Dokładnie. Kontynuować prowadzenie tego profilu. No i kończąc już naszą rozmowę, chciałybyśmy poruszyć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie, czy ewangelizacja internetowa jest dobrą i wystarczającą formą ewangelizacji według Was?
Oczywiście ewangelizacja internetowa jest bardzo dobrą formą ewangelizacji, ale nie jest jedyną i wystarczającą. Tak jak mówiliśmy na wstępie, sami bardzo wiele zawdzięczamy takiej internetowej ewangelizacji. Dowiedzieliśmy się o bardzo wielu sprawach, o których nigdy nie uczono nas, na przykład choćby na lekcji religii w szkole. Znacznie nas to zbliżyło też do Boga. Sami też widzimy, ile dobra może wnieść taki jeden nasz profil spośród wielu na Instagramie. Dostajemy właśnie tam też wiele wiadomości, w których dziękują nam za to, że jesteśmy. Dzielą się swoimi przeżyciami, czasem dość osobistymi, czasem my się dzielimy też również tutaj na naszymi jakimiś osobistymi doświadczeniami, ale nie można zapomnieć też o takim życiu codziennym i o bezpośrednich relacjach z innymi ludźmi, bo to one są tak naprawdę najważniejsze, a internet może być tylko przestrzenią, która może pomóc je budować, ale nigdy ich tak naprawdę nie zastąpi. I warto też tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest ewangelizacja i co przez nią rozumiemy, bo niekoniecznie musimy mówić wprost o Bogu. Czasem ktoś może ewangelizować nawet nie będąc tego świadomym, po prostu świadczyć swoim życiem o Chrystusie, nawet nie wypowiadając Jego imienia. Świadczyć swoją postawą wobec spotykanych na drodze ludzi, wobec napotykanych trudności, świadczyć swoim nastawieniem, swoją miłością po prostu.
I myślę, że w taki sposób właśnie możemy zakończyć ze spokojnym sercem tą kolejną odsłonę audycji W Bożej Sieci, w ramach której spotkałyśmy się z małżeństwem, Bogiem Silnym, co już też wybrzmiało, z Moniką i Tomaszem, którzy są autorami profilu instagramowego Wierz Tylko, i serdecznie Wam dziękujemy za to, że chcieliście podzielić się z nami tym swoim świadectwem. Także bardzo serdecznie Wam dziękujemy.
Również dziękujemy za zaproszenie.
Bardzo. I oczywiście jeszcze zapraszamy też do odwiedzenia profilu tych małżonków. Przypominamy, że ten profil nazywa się Wierz Tylko.